Będziemy kontynuować. Na tej sesji będę chciał się podzielić na temat takiego bardzo, bardzo ważnego i realnego przykładu biblijnego na temat ducha Izabeli, ducha Achaba. Dlatego, że to jest bardzo mocno związane z tym całym tematem, który dzisiaj tutaj mamy. Kiedyś zastanawiałem się, co to znaczy to słowo Izabel. I dziś szukałem w słownikach i dotarłem do takiego stwierdzenia, że to jest równoznaczne bez współudziału. I zacząłem się zastanawiać nad tym. I co to znaczy bez współudziału, bez wspólnego zamieszkania? To znaczy, że jest to duch, który jest bardzo niezależny i on nie zamieszka z kimś, kogo nie może kontrolować. Czyli nie będzie miał współudziału relacji z osobą, takiej właściwej, Bożej relacji z osobą, której nie może kontrolować życie przez swoją niezależność. Więc kiedy patrzymy na tą całą historię, która jest opisana w pierwszej Księdze Królewskiej, nie będziemy oczywiście jej czytać, bo nie mamy na to czasu, możemy zobaczyć, że ta kobieta, której imię było Izabel właśnie, ona była bardzo niezależna i bardzo ambitna. I wszystkie jej wysiłki były skierowane tak naprawdę, żeby przejąć władzę i kontrolować królestwo, dlatego że jej mąż Achab nie był w stanie tego robić. Więc Izabel nie zamieszka z nikim, nie wejdzie w takie bliskie relacje z kimś, kogo nie może sprawować kontroli, dominować nad tą osobą. W swoim sercu nie będzie chciała się poddać. I tutaj chcę coś powiedzieć. Ja miałem bardzo dużo do czynienia z osobami, które były pod wpływem tego ducha. I widziałem osoby, które nawet mówiły, że są poddane, i sprawiały wrażenie, że są bardzo poddane. Natomiast w swoim sercu, w duchu, nigdy tego nie manifestowały, tego poddania. To były tylko puste słowa często. Widziałem, jak ten duch, i duch Izabel, i ducha Achaba niszczy życie ludzkie. I to nieraz widziałem takie sytuacje, że mi się płakać nad tym chciało. Dlatego widzę, jak to jest poważna, poważna sprawa. I chciałbym, żebyśmy słuchając tego, czym się będę dzielił, żebyśmy zobaczyli, jak to funkcjonuje, skąd to się w ogóle wzięło. Wiecie, duch Izabel w szczególny sposób atakuje psychikę żeńską. Nie zawsze, ale w szczególny sposób. I gdybym miał to określić procentowo, to myślę, że w około 80% atakuje kobiety w 20 mężczyzn. Dlatego, że mężczyźni też mogą być pod wpływem tego ducha. Są to często kobiety, które są gdzieś tam wewnątrz rozgoryczone na mężczyzn, na swoich mężów z powodu nadużywania lub zaniedbywania przez nich odpowiedzialności i autorytetu. Więc ten duch najczęściej działa poprzez kobiety, które z powodu braku bezpieczeństwa, zazdrości, nieraz próżności, wynikającej często z głębokiego odrzucenia, one chcą kontrolować i dominować nad innymi. Chciałbym zrozumienia z waszej strony. Nie jestem przeciwko osobom, których ten duch używa, ale jestem bezkompromisowy wobec tego ducha i żadnej tolerancji wobec niego, absolutnie żadnej. Natomiast współczuję często osobom, które są pod wpływem i są używane przez tego ducha, dlatego, bo widzę, jak to niszczy i zatrzymuje duchowy rozwój tych ludzi. Więc chciałbym, żebyście mieli taką perspektywę, kiedy mówię o tym. że ja nie jestem ani przeciwko kobietom, ani przeciwko mężczyznom, ale jestem zdecydowany przeciwko tym duchom, które za tym stoją. Więc mówię, ten duch najczęściej atakuje tą psychikę kobiety. Wchodzi często przez odrzucenie, które prowadzi do bałwochwalstwa. Często żeruje na takim nieuzdrowionym odrzuceniu. I to, które prowadzi do braku tożsamości swojej w Bogu, w Chrystusie. Ten duch zawsze, on się bardzo źle czuje, kiedy nie ma możliwości wpływania na innych. Nie ma, można by powiedzieć, bardzo źle się czuje, kiedy nie ma wpływu na decyzje, które są podejmowane w autorytecie duchowym przez osoby, które Bóg postawił w autorytecie. Bardzo źle się wtedy czują, kiedy nie mają wpływu na te decyzje. Bardzo często, jeśli zdobędą pewną władzę i kontrolę, boją się utracić to, dlatego że tracąc to, one tracą jakby swoją siłę i moc. Ten duch traci siłę i moc. Nie chce się nikomu poddać ze strachu przed tym, że utraci coś. Nie przyjmuje korekty. Bardzo rzadko przyjmuje korekty. Z zasady osoba pod wpływem tego ducha sama bardzo często chce pouczać innych. Często takie osoby pod wpływem ducha w cudzysłowie kręcą się blisko przywództwa duchowego, które Bóg ustanowił. Więc tak jak powiedziałam, najczęściej działa przez kobiety z powodu braku bezpieczeństwa, zazdrości, nieraz próżności i tak dalej. Jaka jest natura ducha Achaba? Kiedy patrzymy na tą całą historię opisaną w Biblii, to zobaczymy, Achab był królem. To jest człowiek duchowo słaby, bardzo uległy i pełen lęku. Tak naprawdę. I często go skrywa w sobie. Brak mu tożsamości. I przez to, że właśnie taki jest, nie bierze swojej odpowiedzialności za bycie głową, ucieka, intuicyjnie ucieka przed tym. Ucieka przed konfrontacją z prawdą. Boi się konfrontować to. Boi się swojej nieporadności, że sobie nie poradzi z tym. Pomimo, że sam cierpi przez to, jest bardzo uległy wobec Izabeli, boi się jej reakcji. Stara się być posłuszny, aby mieć tak zwany święty spokój. Ten duch w szczególny sposób atakuje mężczyzn, którzy nie mają ugruntowanej tożsamości i też żyją w odrzuceniu. Kiedy mówię o tym duchu Izabel, to ten duch może funkcjonować tylko i wyłącznie przy Achabie. Tak jak powiedziałam, to słowo Izabel znaczy bez współudziału, bez wspólnego zamieszkania. Przy słabym duchowym przywództwie. Zawsze pragnie władzy przez takie ukryte motywacje, manipulacje, świadome lub nieświadome. Ten duch jest bardzo taki podstępny i kłamliwy. Może się nawet posunąć w ekstremalnych sytuacjach do mordu. Nie wiem, czy pamiętacie historię w Polsce, kiedy młoda dziewczyna, właściwie to już kobieta, ona miała chyba 18 czy 19 lat, tak opętała młodego człowieka młodszego od siebie, że oboje zamordowali rodziców. Słyszeliście tę historię? To był typowy objaw działania tego ducha. To nawet sędziowie stwierdzili, że ta młoda kobieta omotała tego młodego człowieka i sprawiła, że on wziął nóż i podniósł rękę na rodziców. Pomyślcie przez chwilę, to jest bardzo silny duch. tak jak powiedziałam, manipuluje, kontroluje nieraz przez wygląd zewnętrzny, pobudza sferę seksualną. Bardzo często szuka osób wokół siebie, które staną się poplecznikami, czyli będą jakby wspierać, ta osoba będzie nad nimi i będzie się czuła, że ma kim rządzić, ma kim kontrolować, ma nad kim dominować. To jest duch, który nie znosi takiej pustki w duchowej. Ona musi kogoś kontrolować, ten duch musi kogoś kontrolować, dlatego że wtedy on nie może działać bez tego. Więc kiedy mówię o kobietach, które poddają się często świadomie lub raczej nieświadomie pod działanie tego ducha, powiem wam, że w sferze, kiedy patrzę na Boże Królestwo, to są osoby bardzo często silnie obdarowane proroczo. Powiem wam taką historię z osobistego życia. Kiedyś znałem pewną osobę, która słyszała Pana i miała naprawdę czyste słowa prorocze, właściwe. Więc ufałem jej. Kiedy powstawał ten kościół i kiedy myśmy z żoną zaczęli zbierać ludzi, bo tak nam Pan powiedział, zbierzcie moje rozproszone owce. Ta osoba przyszła do mnie i powiedziała tak. Modliła się za mnie, za tą całą sytuację i powiedziała mi tak. Bóg mi powiedział, że masz rozpuścić ten kościół, że to nie jest od Boga. I wtedy powiedziałam jej tak. Nie wierzę, że to Bóg. I powiedziałam dlaczego. I powiedziałam, wyobraź sobie taką rzecz, że jest człowiek, który buduje sierociniec, ma budynek i zbiera bezdomne dzieci. Więc dzieci mają miejsce schronienia, mają opiekę i nagle ten człowiek zostawia ich i idzie robić coś innego. Ja mówię, tak Bóg nie postępuje. Nie przyjmuje tego słowa, powiedziałem. I to była ostatnia rozmowa z tą osobą. Nie winię jej za to, nie mam pretensji o to, natomiast widzę, że w tej sytuacji, co Bóg chciał zrobić, Duch użył tej kobiety, żeby zatrzymać mnie. Pomyślcie przez chwilę. To była osoba, która była mocno obdarowana proroczo, słyszała Pana. To mi dało dużo do myślenia. Kiedy ja dzisiaj słyszę nieraz osoby, najczęściej mam do czynienia z osobami wierzącymi w Kościele, z Bożego Królestwa, czyli Bożych dzieci, które często słyszę tak, Pan mi pokazał, Pan mi powiedział, to jestem bardzo, bardzo ostrożny, słuchając tego, co te osoby chcą zakomunikować. Nie mówię, że zawsze to jest, nie jest od Boga. Nie, nie twierdzę tego. Jestem bardzo ostrożny. Dlatego, że te osoby bardzo często w taki sposób funkcjonują, sprawiają wrażenie, że cały czas się modlą i rozeznają. Często nie uczestniczą w nabożeństwach, ale rozeznają. Potem przychodzą do przywódców i chcą ich pouczać i nadawać kierunek. Kiedy powstawał ten kościół, mieliśmy takie osoby, że wiecie, ja uważam tak, że jeśli Bóg człowieka powołuje i mówi do niego o czymś, to Bóg wie, co robi po pierwsze. I kiedy ten człowiek za tym idzie, to widzi owoce tego. I teraz wyobraźcie sobie, dlatego że Bóg składa, jest wrażliwy na miejsca autorytetu, więc jeśli Bóg powołuje kogoś, to daje mu autorytet nad tym. Więc jeśli będzie chciał mówić o zmianie kierunku w Kościele, w Kananie, to przede wszystkim przyjdzie i mnie to zakomunikuje. Wiecie dlaczego? Bo mnie postawił i dał mi odpowiedzialność za to miejsce. I to jest logiczne. Jeśli jesteś głową rodziny, to Bóg tobie będzie mówił, co masz robić w rodzinie. W jakim kierunku twoja rodzina ma funkcjonować, iść i tak dalej. Rzadko kiedy przyjdzie i powie to komuś innemu, ten ktoś przyjdzie do domu i powiedział, słuchaj, Bóg mi powiedział, że masz to zrobić teraz tak, 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 tak i tak. Ja bym powiedział, tam są drzwi. Bo ja wiem, że Bóg tak nie funkcjonuje. Tutaj kiedyś przyszedł na nabożeństwo człowiek taki w wieku około 30 lat. Pierwszy raz go na oczy widziałem. Skończyło się nabożeństwo i on przyszedł, mówi, jestem prorokiem Pana, Bóg mówi, że powinieneś zrobić to, to, to i to w kościele. Ja powiedziałem, tam są drzwi wyjściowe. Bez żadnego poczucia winy. Ja nie znoszę takiej arogancji, bo ja wiem, że Duch Święty w taki sposób nie działa. Bóg tak nie funkcjonuje. Zapytałem się go, mówię, a z jakiego ty kościoła jesteś w ogóle? Skąd ty jesteś? No ja jestem z Kościoła Chrystusowego. A czy masz jakiś, komu ty podlegasz w ogóle? Je tylko Jezusowi Chrystusowi. Ja powiedziałem, tam są drzwi. Byłem w tym zdecydowany. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem, że Bóg tak nie funkcjonuje. Więc kiedy przychodzę i kiedy pamiętam, że było wokół nas trochę ludzi, bo myśmy nie wiedzieli, Bóg do mnie pewne rzeczy mówił o tym. Przychodziła osoba i mówiła dokładnie 180 stopni obrócone to, co Bóg do mnie mówił. To ja miałem takie zamieszanie w głowie i pomyślałem sobie tak, Boże, albo ja Ciebie nie słyszę. Wszyscy, którzy byli wokół nas, myśmy się modlili, wiedzieliśmy, że to jest ten kierunek właściwy. A ta osoba przychodziła i mówiła 180 stopni obrócone. Powiedziałam tak, albo my się wszyscy mylimy, albo ta osoba się myli. Więc ja trochę czasu potrzebowałam, zanim Bóg objawił mi działanie tego ducha. I myślę, że gdybyśmy się jakby nie rozprawili z tym na samym początku, to tego kościoła by nie było. Bo ja widziałam, jak ten duch rozbił inne kościoły w Polsce. Więc jestem bardzo wyczulony na to. Bardzo. Może nieraz nawet aż za bardzo. Ale wolę dmuchać na zimne. Więc mówię, rozeznają, przychodzą i chcą pouczać, nadawać kierunek. Źle się czują, kiedy nie wiedzą, co myślą pastorzy, co oni zdecydują. I mieliśmy taką osobę też tutaj. I widziałem, że kiedy skończył się ten moment, kiedy ta osoba nie mogła już słyszeć, co decyduje przywództwo, nigdy więcej tutaj nie przyszła. Smutno mi jest o tym mówić, ale dzielę się z wami pewnymi rzeczami, żebyście zrozumieli coś, że to, że istnieje duchowy świat, myślę, że wszyscy wiemy, ale powiem wam, on jest nieraz tak realny i my często nie myślimy o tym, a nic się nie dzieje tutaj na ziemi, zanim się nie dzieje w sferze ducha. To, co się dzieje tutaj, jest tylko owocem tego często. Więc jeśli się coś dzieje, my musimy wiedzieć, z jakiego ducha to wszystko jest. Potrzebujemy uczyć się rozeznawać i rozpoznać to. Więc ich rozeznanie często jest odwrócone o 180 stopni od tego, co Bóg mówi do autorytetu, który postawił. Kiedy pastor lub lider nie daje miejsca takiej osobie na władzę i kontrolę, gdy nie słucha, nie robi tego, co ta osoba chce, powiem wam, co się dzieje. Tak w kościele to działa. Zbierają wokół siebie grono ludzi, zaczynają się modlić za pastora. On jest tak zapracowany, że już nawet już rozeznania dobrego nie ma. Musimy się za niego modlić i wstawiać. Powiem wam, to brzmi bardzo dobrze. Tylko, że podłoże tego nie jest właściwe. Musimy się modlić. Pastor nie ma rozeznania. Trzeba się za niego modlić. Wcześniej takie osoby same chciałyby się modlić z przywódcą. I powiem wam przykład. Posługiwałem pewnie kobiecie kiedyś. I miałem współczucie i naprawdę Bóg coś zrobił dla niej. Kiedyś jesteśmy w domu, to jeszcze było na starym mieszkaniu. Przychodzi wieczór, ktoś dzwoni do drzwi dzwonkiem. Więc idę, otwieram, stoi ta kobieta. I mówi do mnie tak: Pan mi powiedział, że mam się z tobą modlić. Zastanawiałem się, czy się śmiać, czy się, nie wiem, rozpłakać. Ja powiedziałam: mnie o tym nie powiedział. Nigdy nie przekroczysz progu tego domu. Do widzenia. I to była ostatnia wizyta. Więcej tej osoby nie widziałam. Zwróćcie uwagę, że ten duch nieraz jest aż tak bezczelny. Myślał, że ja się na to nabiorę i dam się złapać. Więc mówię, to wygląda bardzo tak dobrze religijnie. To jest wszystko po to, żeby zwrócić uwagę na siebie, na tą taką niby swoją superduchowość i rozeznanie. Robią to po to, żeby zgromadzić wokół siebie ludzi i zacząć im przewodzić. I to jest czarnoksięstwo tak naprawdę, to są czary. Ten duch Izabel często jest odpowiedzialny za aborcję, za pornografię, cudzołóstwo, za niezgody i podział w małżeństwach. Widzicie, są mężczyźni, którzy naprawdę szczerze kochają Pana, którzy starają się Mu służyć, a nieraz w swoim sercu są zniewoleni nieczystością i pornografią. W małżeństwie ważne są trzy elementy. W każdym małżeństwie, żeby małżeństwo dobrze funkcjonowało. To jest dobra, właściwa komunikacja. To jest spełnione życie seksualne. I to jest sprawa finansów. Jeśli te trzy dziedziny dobrze funkcjonują, to myślę, że to jest to chroni małżeństwo przed tym duchem i przed rozwałką. Dlaczego mówię też o finansach? Może najpierw o tej sferze seksualnej. Są kobiety, które manipulują mężczyznami, swoimi mężami poprzez seks i chcą wymusić na przykład, żeby mąż kupił czy zrobił to i to, żeby ją zaspokoić kobietę. Bo inaczej po założeniu małżeńskim będziesz. I powiem wam, to się dzieje w wielu rodzinach, i też w kościele takie rzeczy są. To jest czysta manipulacja i to jest prosto z piekła rodem. To nie ma się co dziwić, że wtedy mężowie idą w pornografię albo w cudzołóstwo. Nie ma się co dziwić. W sferze finansowej z zasady kobieta prowadzi gospodarstwo domowe, prawda? I to jest logiczne. Ale widziałem mężczyzn, którzy ciężko pracowali, przynosili do domu pieniądze, dawali swojej żonie, bo prowadzi gospodarstwo, więc żona decydowała, na co pieniądze idą, a oni musieli prawie skamlać na swoje kieszonkowe. A jeśli coś sobie kupili za zaoszczędzone pieniądze, to widzieli tą manifestację niezadowolenia swoich żon. Żony często w takich sytuacjach, takie kobiety, uważają swoich mężów nie za głowę, ale za chłopców na posyłki. To jest poniżanie Bożego autorytetu. Tam nigdy nie będzie pełni błogosławieństwa Bożego w takim domu. To jest niemożliwe. Dlatego, że to jest wbrew temu, co Bóg ustanowił. Moja Biblia mówi, że Bóg stworzył kobietę jako pomoc dla mężczyzny, a nie odwrotnie. Że kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny, tak jak mężczyzna jest odbiciem chwały Boga. Tak jest napisane. Ja w to wierzę. Czy to znaczy, że kobiety są gorsze? Absolutnie nie. Czy kobiety nie mogą prowadzić kościołów? Mogą. Czy kobiety mogą nie mogą mieć służby nauczania, mieć służby apostołów, proroków? Mogą. Ale w domu jest pewna struktura. Jest mąż, jest głową. Nawet jeśli kobieta ma służbę apostolską czy proroczą, a mąż normalnie pracuje w firmie, zarabia pieniądze i błogosławi swoją żonę, to jeśli tam jest to wszystko we właściwy sposób ustawione, będzie błogosławieństwo nad tym domem. Jeśli kobiety nie są spełnione, one przychodzą na nabożeństwa, mają z perspektywy, patrzą na swoich mężów i mówią sobie tak: mój mąż nie jest jak ten duchowy człowiek. O, i chciałabym mieć takiego męża. Wiecie, co w ten sposób robi? Otwiera drzwi dla królestwa ciemności. Jeśli mężczyźni nie są spełnieni w małżeństwie, to nawet przy współżyciu z własną żoną, tutaj nie ma dzieci, więc mogę to powiedzieć, wyobrażają sobie, że współżyją z inną kobietą. I może myślicie, że takie rzeczy nie są wśród wierzących. Są. Ja mam więcej do czynienia z ludźmi wierzącymi niż z niewierzącymi. Liderzy modlitwy i uwielbienia są bardzo narażeni na działanie tego ducha. Wiecie, diabeł był odpowiedzialny za uwielbienie. Więc muzyka jest bardzo, bardzo ważną częścią w Królestwie Bożym. Dźwięk, muzyka ma kolosalne znaczenie. Więc uwielbienie, bycie na scenie, to jest fajnie, jestem na scenie. Wszyscy na mnie patrzą. Ile takich przypadków było, że lider uwielbienia rozwalił swoje małżeństwo i wszedł w relację z kobietą z uwielbienia. I to nieraz rozwaliło Kościół. Ja znam takie przypadki w Polsce. Znam przypadek, kiedy osoba w uwielbieniu w świadomy sposób kokietowała innych mężczyzn w uwielbieniu z grupy. W świadomy sposób. Będąc w małżeństwie. Będąc żoną i matką. To oczywiście się źle dla niej skończyło, ale takie sytuacje widziałem. Takimi największymi wrogami dla Izabel są prorocy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni głoszą o pokucie, świętości, czystości i poddaniu. A to jest coś, czego ten duch nie znosi. Więc ten duch nie chce słuchać o takich rzeczach. Jest to dla niego niewygodne. Izabel była córką króla Sydonu, który był okultystą. Był bałwochwalcą i czcicielem Baala. Więc ona miała przekleństwo pokoleniowe, można by powiedzieć, to duchowe DNA po swoich przodkach odziedziczyła. Więc to może przechodzić z pokolenia na pokolenie i często tak jest. Achab też miał takie pokoleniowe przekleństwo na sobie, ze swoimi przodkami, więc dobrali się, można by powiedzieć. tej takiej nadopiekuńczej kontroli i dominacji, to już mówiliśmy. Kiedy wrócę jeszcze do tego, do działania w kościele, więc kiedy pastor nie daje miejsca na to, zbiera tą grupę wokół siebie, bardzo często, nie często, dość często, to są osoby, które na początku zajmują się modlitwą w kościele. To jest dobre, powiem wam. I ja nie mówię, że to nie jest, że te osoby nie mają obdarowania do tego, czy powołania nawet. Nie, nie mówię o tym. Tylko, że wróg w którymś momencie zaczyna jakby działać przez tę osobę w niewłaściwy sposób po to, żeby zniszczyć coś, co Bóg buduje. Dlatego, że to, co Bóg buduje, zawsze niszczy królestwo ciemności. Amen? Zawsze. Więc wróg się broni przed tym i próbuje użyć każdego, żeby to powstrzymać, zatrzymać, zniszczyć, stłamsić, jakkolwiek to nazwiemy. Więc mówię, będziemy się modlić za naszego kochanego pastora. On jest tak zapracowany, tak mocno służy, że on właściwie nie ma już rozeznania dobrego. Tak, więc na tych spotkaniach bardzo często prorokuję. I powiem wam, często na początku to są właściwe i prawdziwe rzeczy. W ten sposób zdobywa autorytet. I ludzie widzą, no tak? Więc kiedy ma zdobyty autorytet, potem zaczyna prorokować w taki sposób, żeby siebie wywyższyć. Więc zaczyna kontrolować zgromadzenie. Więc jeśli mu się nie udało modlić z pastorem, więc przychodzi do niego i mówi mu, co Bóg nam powiedział na modlitwie, modliliśmy się za ciebie, pastorze. Och, naprawdę, żeśmy się modlili. I kiedy mu mówią, a on nie może się z tym zgodzić w ogóle. I kiedy mówi, nie, nie będzie tak, to wtedy chce też zniszczyć małżeństwo. Myśmy mieli z żoną coś takiego. Pastor ma nieduchową żonę, którą słucha. Dlatego jest tak, jak jest w kościele. Więc potrzebujemy pomóc pastorowi. Więc najchętniej pomoc nasza będzie taka, że muszę być blisko pastora, nawiązać z nim relacje i zastąpić mu żonę. Przerobiłem, kochani, te rzeczy. Przerobiłem te rzeczy. To dlatego wiem, jak to działa. Kiedyś powiedziałam w kościele, to było bardzo dawno, niektórzy może pamiętają, i powiedziałam, dopóki tu jestem pastorem, nie pozwolę na żadne czary w tym miejscu, czy to się komuś podoba, czy nie. I niektórzy się poobrażali i odeszli. Trudno. Więc kiedy nie udaje mu się to wszystko, to powiem wam, co robi. Zakłada własny kościół. Zakłada własny kościół. I wtedy może się wyżyć. Ja widziałem, jak ten duch rozwalił niektóre kościoły w Polsce. Jak duch doprowadził do tego, że pastorzy poszli w niewłaściwą stronę. I to miało olbrzymie konsekwencje. Zniszczenie przyszło. Widziałem to. Na początku to wszystko wygląda pięknie, ładnie i kolorowo. I bardzo tak religijnie. Więc trudno jest naprawdę to rozeznać na początku. To trzeba naprawdę mieć jakieś objawienie z nieba o tym. Ale ja też wierzę, że ze względu na to, że ten duch w szczególny sposób atakuje przywództwo duchowe, autorytet duchowy, to jeśli taka osoba Dziś będzie miała na tyle pokory, uniżenia przed Bogiem, to Bóg objawi mu te rzeczy. Nie jest to łatwe. Ja znam dzisiaj w Polsce pewne kościoły, które do dzisiaj nie mogą się pozbierać po tym, co się stało kilkanaście lat temu. I to ma dzisiaj wpływ niestety na nich. Ten duch zawsze będzie powstrzymywał manifestację darów Ducha Świętego, a szczególnie prawdziwą służbę taką prorocką. Zauważcie, że Eliasz nie był w stanie pokonać tego ducha. Pomyślcie sobie o takiej rzeczy. Wystąpił jako jeden przeciwko 850 okultystów i załatwił ich. A potem przyszedł posłaniec z poselstwem od Izabel. Jutro się stanie to samo z twoją głową, co stało się z tymi ludźmi. I co się stało? Ta demoniczna czapa na niego wsiadła, że zaczął uciekać. Wpadł w totalną depresję i życzył sobie śmierci. To jest tak silny duch. Potem zaczął szukać Boga, anioł go podniósł. I Bóg mu dał 3 polecenia, co ma zrobić. Był w stanie zrobić tylko jedno. Prorok nie zniszczy tego ducha. Jest za słaby na to. Tylko Jehu potrafił to zrobić. Namaszczony król, czyli główny autorytet. Już ten czas tak szybko idzie. Więc mówię, gdy pastor jest na przykład żonaty, stara się zdyskredytować jego żonę, uderzając w małżeństwo. Przekonuje innych, że żona pastora jest mało duchowa, ma zły wpływ na niego, a więc trzeba pomóc naszemu kochanemu pastorowi. Więc mówię, kiedy to wszystko się nie udaje, odchodzi z kościoła, pociąga za sobą swoich popleczników i stara się, często jeszcze przeklina miejsce, w którym była. Bardzo często tak jest. Najpierw kocha to miejsce. Modli się o to miejsce i mówi, to jest mój dom duchowy. A potem, kiedy wychodzi, zaczyna przeklinać to miejsce. To jest typowa zasada tego ducha. Wiecie, dlaczego przeklina? Bo ten duch nie miał pozwolenia na działanie w tym miejscu. Dlatego przeklina to miejsce. Czyli uwalnia demoniczne moce na to miejsce i chce je zniszczyć. Więc potem mówię, idzie i zakłada swój kościół. Oczywiście ten kościół nie będzie funkcjonował zbyt długo, bo to jest wiadomo. Nie? To wszystko ładnie wygląda na początku. Czego nienawidzi ten duch? Prawdziwego Bożego przywództwa i autorytetu. Nienawidzi pokory i poddania się. Nienawidzi prawdziwej Bożej służby. Nienawidzi prawdziwych proroków pańskich. Nienawidzi prawdziwej pokuty, która zmienia serce i życie osoby. Nienawidzi prawdy, czystości, świętości, prawości. Czego się boi ten duch? Boi się rozpoznania swojej natury i swego działania. Opowiem wam jeszcze jeden przykład. Kiedy ten kościół powstawał, mieliśmy taką posługę w kościele. Powiedziałam, że rozprawimy się kiedyś z tym duchem. Osoby, które miały problem z tym, przychodziły do mnie i mówi tak, pastorze, a kiedy to będzie? I powiedziałem, jak będzie, to będziesz wiedzieć kiedy, nie powiem ci. Robiłem to w świadomy sposób i powiem wam dlaczego. Bo te osoby by nie przyszły. bo nie chciałyby być skonfrontowane. Więc powiedziałam, nie powiem ci. Jak przyjdzie ten czas, to będziesz wiedzieć kiedy. Poprosiłem do posługi ludzi z innego kościoła. Więc kiedy przyszedł ten dzień, powiedziałam, to jest właśnie dzisiaj. Tylko pokazałem, jak ten duch działa. Ze sceny nakazałem temu duchowi ujawnić się. To byliśmy wszyscy zszokowani, co żeśmy zaczęli widzieć w kościele. To wszystko byli wierzący ludzie. Wili się niektórzy jak węże pod krzesłami. Tak się to zamanifestowało. Oczywiście najbardziej mi zależało na pewnych dwóch osobach i one nie były. Wiecie, demony komunikują. Więc jedna z tych osób przyszła do mnie, do nas do domu przyszła i powiedziała, przykro mi, nie mogłem być. Ja powiedziałam, dobrze, to zrobimy taką rzecz, to było nagrane. Wiecie, dzisiaj to mnie to trochę śmieszy, ale wtedy mi nie było do śmiechu. Ja powiedziałam, zrobimy tak. Puszczę ci to nauczanie w domu, przesłuchasz sobie, potem ci zadam kilka pytań, jeśli zgodzisz się, będziemy się z żoną modlić za ciebie. No ja dobrze. Puściliśmy jej kasetę, to trochę trwało, bo to było gdzieś około godziny. Przesłuchała. Była pod wrażeniem. Ja powiedziałam, zrobimy taką rzecz. Jeśli się na to zgodzisz, będziemy się modlić. Wyprowadzisz się od chłopaka, z którym mieszkasz bez ślubu. Pójdziesz do pracy i przestaniesz być na jego utrzymaniu. Przestaniesz się modlić za ludzi z nakładaniem rąk. Przestaniesz do kogokolwiek prorokować. I poddasz się takiemu liderowi, którego ja wskażę. Jeśli się zgodzisz, będziemy się modlić. Ona powiedziała, zastanowię się. Mam prawo. Ja mówię, oczywiście, że masz prawo. I to była ostatnia wizyta. Więcej tej osoby nie widziałem. Druga osoba. Zrobiliśmy kopię z tej kasety i daliśmy jej. Ona pracowała u naszego znajomego w firmie i on mi potem powiedział, co się stało. Ona w domu przesłuchała tą kasetę i wpadła w szał. Tak się ten duch zamanifestował. Jak przyszła do pracy, zaczęła takie przekleństwa rzucać na mnie, na moją żonę, na kościół, że to głowa. On powiedział, że był zszokowany. Minęło kilka lat, dobrych kilka lat. Może więcej niż kilka. Przyszedł taki moment, że w końcu ta osoba się upamiętała. I gdzieś byliśmy na jakimś wspólnym spotkaniu, podeszła do mnie i przeprosiła mnie za to wszystko. Powiedziałam, chwała Bogu, że znalazła gdzieś swoje miejsce z Bogiem. Wiem, że dzisiaj jest taką osobą poszukującą i jest na dobrej drodze. Z tą pierwszą nie wiem, co się dzieje. Następna rzecz to jest takie ostrzeżenie dla liderów i przywództwów. I tu przeczytamy z Księgi Objawienia z 2 rozdziału. Ja lubię mówić o takich rzeczach. Mam dziką rozkosz. Okej. Księga Objawienia, 2 rozdział. Będziemy czytać od 19 wiersza, może od 18. Do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To było słowo skierowane do przywódcy Kościoła. Nie do członka, do przywódcy. Wiecie dlaczego do przywódcy? To tak jak jest w domu. Od głowy domu zależy, co się dzieje w domu. To on jest za to odpowiedzialny przed Bogiem. Odpowiedzialnością kobiety jest stworzyć atmosferę ogniska domowego. Odpowiedzialnością mężczyzny jest dać ochronę i poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy są pod jego autorytetem. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. Same pochwały. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Same pochwały. Można by się czuć podbudowanym. Sam Pan to mówi. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Dzieci jej zabiję. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. To jest poważne ostrzeżenie, prawda? Mam przyjaciela, pastora. On miał problem z tym u siebie w kościele. I ten problem dotknął też jego rodziny osobistej. W szczególny sposób dotknął jego syna. Dlatego, że kobieta, która przyszła do kościoła wierząca, była kilkanaście lat starsza od niego. Zaczarowała go normalnie. Wszyscy mu mówili, rodzice, inni w kościele, co ty robisz? Czy ty nie wiesz, jesteś ślepy? On powiedział, nie, to jest od Boga. Nie przyjmował nic. Był zaczarowany. Wcześniej ten duch dotknął też jego jedną z córek. Był załamany. I nieraz pamiętam, żeśmy rozmawiali, to ona prawie płakał. I ten duch pozwolił temu duchowi działać w kościele. To była mama z córką. Oni mieli służbę. Co ciekawe, kiedyś powiedział w kościele, że zaprosimy pastora pali wodę. Te dwie kobiety przyszły do niego i powiedziały mu tak. Chyba nie mówisz tego poważnie, żeby znowu go zaprosić. On się pyta, dlaczego? I zaczęły mówić niestworzone rzeczy na mnie. I on powiedział, że to jest kłamstwo. I kiedy skonfrontował to, te kobiety się wyparły. Nic takiego nie mówiliśmy. Ale miał świadka jednego ze starszych, który to wszystko słyszał. Jaka jest, bo ja mu powiedziałam, jeśli chcesz skonfrontować tego ducha, musisz mieć świadków, bo on się wyprze wszystkiego. Bo on nienawidzi prawdy. Zaczął niszczyć kościół, zaczął niszczyć rodzinę, a on zaczął chorować. I ja mu powiedziałem, modlili się za niego i nic się nie działo, było tylko gorzej. Ja mu powiedziałam tak, dopóki tego nie skonfrontujesz i nie załatwisz tej sprawy, pokazałam mu to w Biblii, to jest niebezpieczne, jesteś na niebezpiecznej drodze. Powiedziałam, ja za ciebie tego nie zrobię, ja mogę ci pomóc w tym. Ale to ty musisz podjąć decyzję, bo ty jesteś tutaj szefem w tym miejscu. Bóg cię tu postawił. I on skonfrontował to. I mówię, gdyby nie miał świadków, te osoby by się wyparły wszystkiego publicznie. Poszły do innego kościoła, zrobiły podział. Ale on wyszedł z tego. Dzisiaj myślę, że kościół już jest odbudowany po tej całej historii. Pewnie nie słyszeliście o takich sytuacjach. Takie rzeczy się dzieją po kościołach. Tylko, że o tym się nie chce mówić. To jest taki temat trochę niewygodny. Ale prawdziwy. Jeszcze mamy pół godzinki, dobrze? Więc kiedy przywództwo, jakieś liderstwo toleruje działanie tego ducha, to może być w kościele, w rodzinie, gdziekolwiek. Może zostać osądzone. Dlatego, że to powstrzymuje to, co Bóg chce czynić. powstrzymuje po prostu działanie Boga. Może przyjść wtedy, Bóg przestaje chronić taką osobę. Diabeł ma dostęp do niej i zaczyna niszczyć. Jest zadziwiające, że ten duch, który nieraz na początku mówi, jest bardzo, mówi, że jest lojalny i tak dalej, to widać, że to jest szczere. To potem zaczyna cię nienawidzieć i przeklinać cię, gdzie tylko może. To jest zadziwiające, że miłość przeradza się w taką nienawiść. To niszczy ludzi. Widzicie, zwróćcie uwagę, że kiedy Izabel rzuciła przekleństwa na Eliasza, że w tych słowach uwolniła całe piekło na niego. I on nie umiał sobie z tym poradzić. To było zbyt silne. Wiecie, to jest zadziwiające, że człowiek, który konfrontuje 850 okultystów publicznie i Bóg za nim staje, to on jest silny, bo widzi, że Bóg stanął za nim. Nie mija 24 godziny, ucieka i życzy sobie śmierci. To jest tak silna demoniczna zwierzchność. Przychodzi zniechęcenie, apatia, nie chce ci się żyć, myślisz o śmierci i przywołujesz ją. Tak jak Eliasz powiedział, Panie, zabierz moje życie, mam serdecznie dosyć tego wszystkiego. Zabierz mnie już stąd, już nie chcę po prostu. Nie chcę namaszczenia, nie chcę niczego. Wysysa duchowe życie, zabiera to wszystko, tłamsi to. To jest tak silne. Więc mamy mieć współczucie dla tych, którzy są pod wpływem tego ducha, czy Achaba, czy Izabel. Ale musimy być bardzo bezkompromisowi według tego ducha. Kościół, który pokonuje tego ducha, to tak jak w rodzinie czy w kościele, mówię tutaj o kościele, będzie kościołem, w którym manifestuje się Boża obecność, Boża chwała, dary Ducha Świętego, szczególnie proroctwo, uwolnienie i uzdrowienie. Wiecie, wszyscy wierzący powinni prorokować, wszyscy wierzący powinni funkcjonować w darach Ducha Świętego, bo one są dla każdego Bożego dziecka. Pomyślcie przez chwilę, że jeśli się w jakimś kościele to nie manifestuje, to musi być przyczyna. Nie ma skutków bez przyczyny. Taki grzech arogancji i nieposłuszeństwa wobec znanej woli Bożej to jest przeciwieństwo bojaźni pańskiej. Zwróćcie uwagę, dałem jej czas na upamiętanie. Bóg jest miłosierny, amen. Daje czas na upamiętanie. Ja wierzę, że to jest proces wychodzenia z takich rzeczy. To nie jest od tako. Oczywiście jest decyzja serca, pozbywamy się tego, ale żeby osobowość człowieka została zmieniona, to pewne rzeczy, to jest proces. Mam świadomość tego. Bóg musi zobaczyć nasze serce, czy my, jak my przyjmujemy takie rzeczy, jak my reagujemy na to, co Pan mówi, wskazuje, konfrontuje. Bóg musi zobaczyć nasze serce w tym. Jeśli zobaczy, że we właściwy sposób przyjmujemy to, to da nam łaskę. Nie chce się upamiętać. A więc to jest sfera woli, bo to jest uczynek ciała. Czary to są uczynki ciała, mówiliśmy o tym. To też rzuca ją na łoże. Wiecie, o czym to mówi? O chorobach. Czy to się staje od tak od razu? Nie. Powolutku, systematycznie. Tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk. Zwróćcie uwagę, co Jezus powiedział. Cudzołożą. Więc w oczach Jezusa to jest cudzołóstwo. To jest poważna sprawa. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach, dzieci jej zabije. Wiecie, kto to mówi? Jezus Chrystus. to mówi Jezus Chrystus. Zabije jej dzieci. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak ostro zareagował na to? Dlatego, że to dotyka i niszczy jego oblubienicę, więc powiedział, nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to. Jak ty byś zareagował, gdyby cudze dzieci niszczyły twoją żonę czy twojego męża? Zabiłbym. Bo stanąłbym w obronie. A przecież Jezus powiedział, nie zabijaj, tak? A tu mówi, zabiję jej dzieci. I poznają wszystkie zbory. Wszystkie zbory. Że ja jestem ten, który bada nerki i serca. Nerki i serce to jest to nasze, to jest nasze wnętrze, nasze jestestwo, nasze motywacje, intencje, sumienie. Oddam każdemu z was według waszych uczynków. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, posłuchajcie mnie, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin. Wiecie, co Jezus tu powiedział? To jest sfera szatańskich głębin, działanie tych duchów. Głębin. To jest ukryte. Bardzo głęboko. Nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się mocno tego, po co posiadacie, aż przyjdę. A więc są ludzie, którzy nie znają tych szatańskich głębin. To Jezus mówi do nich tak. Trzymaj się tego, co masz. Aż przyjdę. Żebyś nie stracił tego, co ci dałem. Ale ci, którzy już poznali coś, mieli objawienie, mieli zrozumienie, powiem wam, to nie są żarty. Jestem przed wami szczery. To nie są żarty. Jeśli nie masz świadomości pewnych rzeczy, Bóg cię nie będzie sądził z czegoś, czego nie jesteś świadomy. To jest logiczne. Ale jeśli już wiesz, to Jezus powiedział, moje słowo was kiedyś będzie sądzić. Wiecie, jest najgorzej mieć świadomość, mieć objawienie, mieć zrozumienie i nic z tym nie zrobić. Powiem wam, ja nieraz boję się mówić o pewnych rzeczach. Właśnie dlatego. Bo nieraz widzę zbyt wiele ignorancji w ciele Chrystusa. I potem widzę konsekwencje tego, niestety bardzo przykre nieraz, bardzo przykre. Że niektórzy ludzie umierają nawet. Czy musiało tak być? Nie. Więc taki Kościół, który pokonuje tego ducha, on będzie miał duchowy wpływ, duchową władzę, będzie miał wpływ może duchowy na region, nieraz na miasto, jakkolwiek to nazwiemy. Jeśli boisz się ducha kontroli, to powiem ci, to czego się boisz, będzie kontrolować twoje życie. To czego się boisz, będzie kontrolować twoje życie. Jeśli boisz się skonfrontować nieraz to, to będzie kontrolować twoje życie. A jeśli coś kontroluje twoje życie, to ma znaczy, że ma wpływ na twoje życie. Bóg nie kontroluje ludzi, amen? Duch Święty nie kontroluje. On inspiruje, zachęca, prowadzi, wspiera, objawia. On nie kontroluje. Nigdy nie konfrontuj się z duchem tym sam na sam. Będziesz potrzebował świadka. Powiem wam coś, co musiałam zrobić. Było mi przykro to, ale musiałam to zrobić. Bo kiedy konfrontowałam jedną osobę z tym duchem u nas w kościele, wcześniej mi pewne małżeństwo o czymś powiedziało, że ta osoba wygadywała na mnie i na moją żonę niestworzone rzeczy. Ja powiedziałam, czy pozwolicie, że ja to nagram przy konfrontacji. Oni powiedzieli tak, powiedzieli mi to. Więc kiedy się spotkałem z tą osobą i naprawdę chcieliśmy jej pomóc, ona się nie przyznała do niczego. Ja powiedziałem, kłamiesz. Ona powiedziała, nie. Włączyłem magnetofon i posłuchaj. I nie miała już argumentu. Na początku powiedziała, dobrze, to zgodzę się na każdy warunek. Ja powiedziałem, chwała Bogu, sobie pomyślałem, uratujemy ją. Na następny dzień dostałem SMS-a. Nie zgadzam się. I potem zaczęła rozsiewać po całym mieście, jaki ze mnie pastor. To wtedy powiedziałem, że dopóki jestem tu pastorem, nie pozwolę na żadne czary. Czy to się komuś podoba, czy nie. Więc jeśli masz gdzieś, to bardziej do liderów, więc tutaj nie będę to mówił. Jak wygrywamy tę wojnę z tym duchem? Widzicie, mężczyzna wykrywa tą swoją wojnę przez to, że staje się podobnym do Jezusa. Poprzez życie w prawdzie, w miłości, odpowiedzialności za swój dom, za swoje miejsce władzy, autorytetu, który otrzyma od Boga. Myślę, że trzeba by się bardziej skoncentrować, na ile ja dzisiaj reprezentuję Jezusa i staram się upodabniać do Niego, niż walczyć z duchem, a samemu zostać w miejscu. Czy rozumiecie, o czym mówię? Okej. Kobieta wygrywa swoją walkę z tym duchem poprzez szukanie pokory, cichości, uległości. Więc widzicie, jeśli Bóg coś ustanowił, pewien boski porządek, ja jestem bardzo wrażliwy na sprawę autorytetów, poddania i tak dalej. I powiem wam pewien przykład. Kiedyś pojechaliśmy, byliśmy zaproszeni do pewnego kościoła i pastor mi powiedział tak, pastorze, pół godziny ci tylko daję na kazanie. I ja mówię, ja nie będę mógł powiedzieć więcej, nie zdążę powiedzieć wszystkiego, co bym chciał. Ale wiesz co, u nas tak jest przyjęte, mówi, tylko pół godziny. Ja powiedziałem, dobrze, zgadzam się. Przyszedł mój czas, zacząłem głosić na temat mądrości. Minęło pół godziny, powiedziałem do ludzi tak, mój czas się skończył, a ja jeszcze w połowie nie jestem. Ale szanuję, pastor mi dał tylko pół godziny. I pastor siedział i to słuchał. Od was zależy i od pastora, czy będę głosił dalej, czy nie. Ale wszyscy byli tak zachęceni, że namówili pastora, żeby się zgodził. I wtedy mogłem dokończyć. Dlaczego o tym mówię? Uszanowałbym to, co on powiedział. Nie miałbym prawa tego przekraczać. Rozumiecie, o czym mówię? Ja nie mogę przyjechać do kogoś i robić to, co chcę. Bo to jest sianie bezprawia. Tak samo nigdy bym nie pozwolił, żeby jakiś usługujący przyjechał z zewnątrz i robił tutaj to, co chciał. Powiem mu, tam są drzwi. Bóg tak nie działa. Więc to jest taka duchowa zwierzchność, która bardzo stanowi duże zagrożenie dla małżeństw, rodzin, kościołów, dla każdej właściwie społeczności ludzkiej, nieraz nawet dla państw. Ona powstrzymuje Boży porządek, Boże błogosławieństwo, manifestację darów Ducha Świętego, objawienia mocy Bożej i niszczy relacje międzyludzkie. Wprowadza taką kontrolę, manipulację, dominację, czary. Więc tego ducha Izabel może pokonać tylko król, czyli taki silny duchowy przywódca, nigdy Achab. Achab nie jest w stanie pokonać tego ducha. Żeby pokonać tego ducha, Achab musi przestać być Achabem. Polsce jest duży problem z tym. Pamiętam wiele lat temu pewien młody pastor poprosił nas o posługę na temat czarów w jego kościele. To był jeden taki kościół protestancki z jednej z denominacji, które istnieją w Polsce. Nie będę mówił, o jaki kościół chodzi i gdzie. Zanim żeśmy tę posługę rozpoczęliśmy, mieliśmy wcześniej spotkanie i ja mu powiedziałem tak. Musisz mieć świadomość tego, co robisz. Bo kiedy będziemy mówić na temat kontroli, czarów i tak dalej, to może się stać duża manifestacja w kościele. Daję wam pełną zgodę. Powiedziałem, dobrze. To był młody pastor, który został wybrany przez głosowanie. Fajny człowiek. On dzisiaj już niestety nie jest pastorem, ale wtedy był fajny. Natomiast starsi to byli tacy starsi, no i wiekiem. Okej, starsi zboru. Nazwijmy to tak. Kiedy zacząłem mówić na temat kontroli, w pierwszej ławce siedziało małżeństwo. Nigdy tego nie zapomnę. I powiedziałam, że widzę taką przyczynę w Polsce, że to jest kult kobiety, czyli Marii. Jak ja powiedziałam Marii, to ta kobieta, która siedziała obok tego męża, mąż był przerażony. Ona się tak zamanifestowała, że zaczęła wrzeszczeć nie i zaczęła włosy z głowy drzeć. Wszyscy byli w szoku. Wyciągnąłem palec i powiedziałam, zamknij się w imieniu Jezusa i nie pozwalam ci nawet tknąć. I do końca siedziała jak trusia. Kiedy wywołaliśmy tego ducha kontroli w zgromadzeniu, byliśmy z zespołem, nie mogliśmy opanować sytuacji. Kątem oka zobaczyłem, że starsi tego kościoła uciekli. Pastor miał zostać za to wyrzucony, za to, co zrobił. Im teologicznie nie mogło się pomieścić w głowie, że ich owieczki, nowonarodzone Boże dzieci, są tak zdemonizowane. Dzisiaj nie robię takich rzeczy. Staram się ludzi doprowadzić do zrozumienia i do pokuty i do wyrzeczenia się tych rzeczy. Czy rozumiecie, o czym mówię? To było dawno. Więc Bóg też troszkę mnie zmienił w międzyczasie. Już takich spektakularnych numerów nie robię. Widzicie, w duchowym świecie my często nie myślimy o tym, ale w tym duchowym świecie zawsze toczy się taka wojna między duchem Eliasza a duchem właśnie tym Izabel. Zwróćcie uwagę, co było z Eliaszem, widzimy. Pamiętacie, co było z Janem Chrzcicielem? Ten sam duch spowodował, że go ścieli. Tak. Dlaczego? Bo skonfrontował grzech. I Jan Chrzciciel został ścięty właśnie dzięki działaniu tego ducha. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób ten duch to zrobił, pobudzając sferę seksualną poprzez córkę. Że to tak pobudziło króla, że powiedział, dam ci cokolwiek mi poprosisz. Córka przyszła do mamy, mamo, o co mam poprosić? Poproś o głowę Jana Chrzciciela. Król publicznie powiedział to, więc nie mógł odwołać słowa. Kazał go ściąć. kiedy zrozumiemy, że kiedy walczymy z tą zwierzchnością, kiedy stajemy przeciwko temu pożądaniu, czarom, potrzebujemy mieć taką świadomość, to jest wojna, kochani, to jest duchowa wojna. I kiedy myślę o tym, kiedy ja myślałam o tym w swoim życiu, to ja wiedziałam jedno. Jeśli ja nie pokonam tego, to to pokona mnie. Prosta zasada. Albo ja ciebie, albo ty mnie. Moja Biblia mówi, że zwycięstwo miałam zagwarantowane. I każde Boże dziecko ma zagwarantowane zwycięstwo w Chrystusie. Każde. Więc to była sfera mojej decyzji i determinacji. Nic więcej. Kiedy chcemy pokonać to, będziemy mieli tą ostatnią sesję, będziemy się modlić, to chciałbym, żebyśmy, że kiedy słuchamy dzisiaj tego wszystkiego, moim celem jest, żeby pozwolić Duchowi Świętemu, żeby rozpoznać w sobie wszelkie działania tego Ducha. Absolutnie każde. Bo jeśli ja, ten Duch używa mnie, to ja muszę coś z tym zrobić, bo jeśli ja z tym nic nie zrobię, to on zrobi ze mną. Jeśli jestem pod wpływem tego, to muszę coś z tym zrobić, bo on nie odstąpi sam. To jest mój wybór, to jest moje życie, to są moje decyzje i moje wybory. Albo będę dalej pozwalał temu tłamsić mnie, albo zdecyduję się dzisiaj na to, że dzisiaj rozpocznę drogę zwycięstwa nad tym duchem. To jest zawsze decyzja serca, bez względu na to, co się będzie działo. To jest na takiej zasadzie, kochani, albo ja ciebie, albo ty mnie. Albo ja ciebie, albo ty mnie. On nie ma łaski i miłosierdzia, więc nie licz na to. Jeśli chcesz dojść do miejsca zwycięstwa w Bogu, do miejsca takiego życia w błogosławieństwie i dojść do miejsca swego powołania i przeznaczenia, to nie masz wyboru, bo to zawsze będzie usiłowało cię powstrzymać na tej drodze. Zatrzymać, powstrzymać jakkolwiek. W żadnej dziedzinie naszego życia nie możemy pozwolić na działanie jakiejkolwiek kontroli. Duch Święty nie kontroluje nas. Duch Święty nas inspiruje, zachęca, prowadzi, pobudza, wspiera, ale nigdy nie kontroluje nas, nigdy nie dominuje nad nami, nigdy nie manipuluje nami. Pomyśl przez chwilę. Więc kobieta musi pokonać to i mężczyzna musi pokonać to. Achab nie pokona Izabel. Izabel nie musi pokonywać Achaba, bo i tak go ma. Więc ona nie musi tutaj walczyć o to. Ona walczy tylko o to, żeby nie wypuścić spod kontroli. O to będzie walczyć zawsze. Ale nie martwi się o to. Ma go pod kontrolą. Więc kiedy Achab powstaje, to ona zrobi wszystko, żeby wrócił na miejsce. taka jest prawda. To nie jest łatwe dla obu stron. Posłuchajcie mnie. To nie jest łatwe, ale jest konieczne. Jeśli nie podejmiesz, jeśli widzisz w swoim życiu te rzeczy i nie podejmiesz wojny z tym, to ofiara, ta pełnia ofiary Jezusa Chrystusa nie jest dla ciebie, nie weźmiesz tego. Jezus umierał za to, żebyśmy mieli wolność w Bogu i cieszyli się Nim, cieszyli się relacjami właściwymi między sobą, szanowali siebie w swojej odmienności. Moja żona ma inne hobby, ja mam inne hobby. Moja żona często gdzieś tam jeździ do przyjaciółki czy do kuzynki i tak dalej. Jest okej, ja nie muszę z nią jeździć. Nam Bóg pozwolił dojść do takiego miejsca, że mamy to poukładane. A jeśli masz to poukładane, to zobaczysz, jak błogosławieństwo spływa. To, co nie jest poukładane, to, co nie jest w Bożym porządku, Bóg tego nie może w pełni błogosławić, bo nie przekroczy tego słowa. To jest niemożliwe. Dlaczego nie może w pełni? Ty nie jesteś w stanie wziąć w pełni błogosławieństwa, bo dajesz prawo mocą ciemności, żeby kontrolowały czy tłamsiły twoje życie. To nie jest tak, że Bóg ci nie chce dać i nie chce cię błogosławić. On to, co miał zrobić, to już zrobił. Można by powiedzieć tak, to jest dostępne dla każdego Bożego dziecka. Natomiast działanie tego ducha sprawia, że nie jesteś w stanie z tego czerpać i to jest problem. Amen.